dużo czasu nie mamy, a myślę, że będzie sporo do powiedzenia w związku z tym słowem. I tak chciałbym oddać ten czas, to dzisiejsze słowo, żeby mogło do nas przemawiać. Nie tak jak ludzie przemawiają, tylko jak Boże Słowo, które przenika. Boże Słowo, ono uwalnia, ono oczyszcza. Boże Słowo przemienia nasze serce, nasze umysły. I Boże Słowo czyni nas mądrzejszymi niż ludzie, którzy żyją w świecie, ponieważ ci, kto mają Boże Słowo, to naprawdę jakby zdobyli wielkie łupy. Wielkie łupy, wielkie skarby. Mając i budując na Bożym Słowie, naprawdę można zejść daleko. Amen. I tak, takie pytanie rzucę na początku. Jak myślicie, ile razy Bóg mówi do człowieka? Ile razy? Czy raz mówi do człowieka? Czy dwa mówi do człowieka? Ile razy człowiek słyszy Boży głos? I oczywiście na to odpowiedź daje nam Biblia i mówi nam bardzo wyraźnie. Dlaczego mówi Bóg do nas wiele razy? Czy dlatego, że może z pamięcią ma problem? A może dlatego, że może zapomniał, że powiedział to do ciebie, jeszcze raz powtarza? No, wydaje mi się, że to nie jest ta droga. Bóg mówi dlatego, żeby człowiek mógł zrozumieć. I w Księdze Joma jest napisane, że Bóg przemawia do człowieka dwa razy albo trzy razy. Dwa razy albo trzy razy. To jest Księga Joba albo Hioba, rozdział 33, 29 i 30. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy. Co czyni z człowiekiem? Aby go upomnieć, aby go ostrzec, aby zachować od złego, aby chronić go, by go nie zagubić, by go nie zatracić. Dlatego Bóg czyni to z człowiekiem dwa, nawet trzy razy. Wcześniej te wersety mówią o tym, że na łożu, na posłaniu nocnym otwiera jego uszy, wkłada mu swoje słowa, by go zachować, bo mu zależy na mnie i na tobie. Aby go wywieźć, jego duszę, z grobu, jak to mówi następny werset, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjącym. Jak myślicie, czy to jest, że jak Bóg mówi do nas dwa, trzy razy, czy to jest ważne? Myślę, że to jest bardzo ważne. Jest historia, która jest w Biblii, w Starym Testamencie, jest przytoczona aż trzy razy ta sama historia. Chodzi o króla Ezechiasza, albo Hiskiasza. W sumie to jest Ezechiasz, nie Hiskiasz. Ale chodzi o króla Hiskiasza. I czytamy tą samą historię w drugiej księdze królewskiej, w drugiej księdze Kronik i również w księdze Izajasza. We wszystkich tych miejscach Biblia mówi o tym królu i co jest ważne, że w tych samych miejscach mówi te same słowa. W księdze królewskiej, w księdze Licz, w księdze Kronik i w księdze Izajasza, proroka Izajasza. I kim był ten Ezechiasz, czy Hiskiasz? Wiemy, że był królem, że rządził królestwem południowym i jest napisane, że czynił to, co jest prawe w oczach Bożych. Czynił wszystko całym sercem. Ale jednak w tym wszystkim widzimy w tej historii, że nadszedł dzień i przeczytajmy to. Izajasz 38, 1-5. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana. I rzekł: ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. I doszło Izajasza słowo Pana tej treści. Idź i powiedz Hiskiaszowi tak, mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego Ojca, słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Oto dodam do Twoich dni 15 lat. Bóg wysłuchał modlitwy króla, uzdrowił go w cudowny sposób, bo w innych miejscach czytamy, że Izajasz kazał położyć placek z fig, przełożyć na wrzód i Hiskiasz został uzdrowiony. Ale co jest najważniejsze w tym? W pierwszym wersecie Izajasz powiedział słowa Boga: uporządkuj swój dom. Uporządkuj swoje życie. Zrób rachunek sumienia swojego życia. Wyprostuj swoje ścieżki. Jeśli możemy jedną pierwszy werset wyświetlić ten Izajasza. Uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. I wiecie co? Trzy razy w trzech księgach jest opisane o tym, aby Hiskiasz uporządkował swoje życie. Ja myślę, skoro Biblia trzy razy mówi do Hiskiasza, ja myślę, że również do nas mówi w innych kwestiach, abyśmy uporządkowali to, co w naszym życiu przeszkadza. To, co jest niegodne Pana. To, co go zasmuca. Bóg wysłuchał modlitwę króla. Zobaczył łzy jego. I ulitował się. Ulitował się nad królem. I przywrócił go. Przywrócił go do życia. Jakże blisko nam jest modlitwa i łzy, kiedy my modlimy się. Kiedy my wylewamy nasze serce przed Panem, czy to nasze choroby są, czy to nasze jakieś trudności, cokolwiek. Bóg również przychyla się, uzdrawia, wyciąga z ciemności, pokazuje lepszą drogę do naszego życia. I tu mamy czysty dowód na to, jak Bóg jest litościwy. Jak Bóg jest dobry. I Bóg dodaje jemu 15 lat w cudowny sposób, bo to pokazuje, uzdrawia go. Ta historia ma wiele jeszcze innych wątków, ale chciałbym się skupić na tym jednym wątku. Widzimy okoliczności, jakie towarzyszą podczas jego śmiertelnej choroby. Widzimy, jak on się nie zgadza. On był młodym królem. Miał około 40 lat wtedy. Jeszcze nie czas mu było umierać. Jeszcze nie był gotowy na to. Nie przygotował się. I ja odbieram to do nas, do siebie również to, że przeżyłem w swoim życiu kilka chwil. I wiele rzeczy, o które Bóg mi delikatnie mówił. Zrób to. Pójdź tam. I wiele rzeczy ignorowałem. I często było tak, że obudziłem się w przysłowiowym ręku w nocniku. Obudziłem się i spojrzałem na tą sytuację i powiedziałem, Boże, przecież mógłbym to inaczej zrobić. Przecież mówiłeś do mnie. Przecież Ty powiedziałeś. A ja nie wziąłem tego do serca. I kiedy ja staję przed obliczem takich ważnych słów, uporządkuj swój dom, to wiecie, co to we mnie się budzi wszystko. We mnie zaczynam myśleć, co mam zrobić. Co mam zrobić, żeby te rzeczy, które mnie otaczają, co mam zrobić, abym wyszedł z sytuacji bez szwanku, bez strat. Co mam zrobić, żeby pojednać się, co mam zrobić, żeby spłacić dług, cokolwiek by to było. Bóg mówi 3 razy. 2, 3 razy. Tutaj mam historię potrójną. Uporządkuj swój dom. I to uporządkuj swój dom ma wiele znaczeń. Dla mnie, jak również dla Ciebie. U mnie będzie coś innego ważniejszego. A u Ciebie będą inne kwestie ważniejsze w życiu. Ja będę się modlił o co innego, a Ty będziesz się modlił o coś jeszcze innego. Co to może oznaczać? To może oznaczać zadbaj o swoje zdrowie. To może oznaczać zacznij się dobrze odżywiać. Może oznaczać. Może oznaczać ureguluj relacje ze swoimi bliskimi. Pobudź się ze swoimi wrogami. To może wiele oznaczać. To jest bardzo szeroka paleta pojęcia tego. To oznacza, byś poszła i na nowo spróbowała swoich sił, aby rozprawić się ze strachem w swoim życiu. To oznacza, abyś był przygotowany i nie myślał głupio, że jutro się przygotujesz. Bo dziś tobie się nie chce. To może oznaczać, żebyś podjął walkę o swoje małżeństwo, o swoje dzieci. To może oznaczać, żebyś nie kłamował, oszukiwał samego siebie, że jest cacy i nie musisz się zmieniać i nie musisz ulegać. To oznacza, że aby moje i Twoje ciało było w dobrej kondycji i było gotowe do różnych wyzwań. I chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na to, co Duch Święty mówi do nas. Uporządkuj swój dom. Dotyczy to wszystkiego, co ma związek ze mną i z Tobą. Wiecie, są takie momenty, kiedy z czegoś, nie to, że rezygnujemy, ale po prostu pozostawiamy to. I potem przychodzi taka refleksja, że ja już się nie cofnę, nie naprawię tego. Już jest za późno. Już nie ma dla tej sytuacji nie ma dzisiaj. Bo jutro nie będzie. Ale już nie ma dzisiaj, bo to powinno być wczoraj. I to również oznacza, abyśmy cofnęli się wstecz. Spojrzeli z perspektywy czasu na swoje życie i zobaczyli, ile było sytuacji, okazji, okoliczności, w których mogliśmy inaczej postąpić, inaczej zrobić. Są twarde słowa. Ale wiecie, diabeł próbuje nam wmówić wielkie kłamstwa, że jest wszystko dobrze, że jest w porządku, że masz dach nad głową. Masz co zjeść. Masz co się ubrać. Masz pracę. Masz środki do życia. I usypia Twoją czujność. No przecież jest wszystko dobrze. Bóg mi błogosławi. żyję, jest mi dobrze. Ale nie zaglądamy głęboko w siebie i nie szukamy, ile rzeczy mamy jeszcze do uporządkowania. Ile ciemnych stron naszego serca jeszcze dochodzi do głosu w naszym życiu. I nie potrafimy liczyć swoich dni. Nie potrafimy. Dlaczego? Ponieważ nie zastanawiamy się nad tym. Nie bierzemy na serio swojego życia. Psalmista w tym momencie, Mojżesz, w psalmie 90, jeśli można wyświetlić ten wers. Psalm 90, 12 mówi coś takiego. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Żebyś miał mądre serce, to musisz wiedzieć, ile masz lat i ile masz sił na to, by coś zrobić lub z czegoś zrezygnować. Możesz woła, naucz nas liczyć dni. Pokaż nam, Panie, ile jeszcze jest przed nami życia. Co możemy zrobić? Na co możemy się porwać? Po co to wszystko? Po co mamy uczyć się liczyć swoje dni? Żebyśmy się nie zagolubowali. Żebyśmy siebie nie oszukiwali. Że mając 70 lat szukasz miłości albo 80. Że mając 50 czy 60 lat dopiero zaczynasz wchodzić w życie małżeńskie. To już jest za późno. To było wcześniej lat. Trzeba było wcześniej podjąć taką decyzję. Jest za późno już. Już nie pasuje ci latać z kwiatkami, mieć 80-latkowi, mieć w brzuchu motyle, bo coś tam, prawda, coś się wydarzyło. Spotkałeś kogoś i ktoś cię olśnił i ty za nim latasz. To już nie jest ten czas, to już nie jest ta pora. Tylko się ośmieszasz tym.
Dlaczego?
Naucz nas liczyć dni, mówi Bóg przez pióro Mojżesza, abyśmy posiedli mądre serce. Po to, by Bóg utwierdził dzieło Twoich rąk. Po to, abyś Boża łaska mogła na Tobie spocząć. Ja i Ty mamy łaskę. Łaskę od Pana. I każdy z nas może z tej łaski korzystać. Każdy z nas może w tej łasce żyć. Ale to nie jest to, że tą łaskę masz nadaremną. Ona nie jest nadaremna dana ci. Ona ci jest dana po to, abyś mógł wzrastać. Abyś mógł chodzić w Bożej czystości. Abyś mógł się cieszyć pełnią życia. Łaska jest po to, abyś mógł się odmieniać. Abyś mógł w swoim życiu przemieniać na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Nie z wyglądu, ale z charakteru. Z swojego temperamentu. Z swoich genów. Niektórzy mówią, a to są geny rodzinne, to z tym nic nie zrobię. Nie, nie oszukuj się. Możesz zrobić coś z tym, jeśli będziesz chciał. To nie jest to, że mój tata był taki, mój dziadek był taki, ja bym też taki. To nie jest prawda. Możesz być inny. Jeśli poznałeś Jezusa, to możesz do Niego się przypodobnić. Możesz wejść i chodzić w Jego ślady, tak jak On żył. Jak On działa. I dzisiaj mamy ten czas, aby Pan dał nam łaskę, byśmy weszli w Jego ślady i uczyli się od Niego, tak jak On był, jak nauczał, jak postępował, jak żył. I na koniec chcę powiedzieć, że wszystko ma swój czas. Mówi o tym trzeci rozdział Księgi Kaznodziei. Wszystko ma swój czas. I są wymieniane 14 czasowników, 14 dział, o których mówi ta księga. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. W moim i w Twoim życiu. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie 14 rzeczy, które są to 14 pozytywnych i 14 negatywnych, zapomniałem zaznaczyć. Mówi Salomon, że jest czas rodzenia i jest czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzone. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsu. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. To wszystko w moim i w Twoim życiu ma miejsce. To wszystko określa cykl mojego i Twojego życia. Na wszystko jest czas. I także na to jest czas, aby wejrzeć w siebie. Pochylić się. Uczynić refleksję nad swoim życiem. Zobaczyć, żeby nie obudzić się jutro z ręką w nocniku. Tak jak Hiskiasz. On nie był gotowy na śmierć. Izajasz mu mówi, uporządkuj swój dom, ponieważ umrzesz i nie będziesz żył. Czy ja i Ty jestem dzisiaj gotowy? Już nie mówię o śmierci. Czy ja i Ty myślimy o tym, że przyjdzie Pan Jezus na ziemię? Czy wierzysz to w ogóle? Czy oczekujesz Niego? Paweł mówi, że on z wielką tęsknotą, z wielką miłością oczekuje chwalebne przyjście Jezusa. Kiedy ostatnio myślałeś o tym? Kiedy ostatnio tęskniłeś za tym, że przypomniałeś sobie słowa, że Pan Jezus powróci na ziemię, aby zabrać swój Kościół do siebie? Zabrać tych, których sobie urobił, których sobie upracował, którzy Mu służą, są Mu wierni i są Mu posłuszni. Jutro dla mnie i dla Ciebie może już nie być. Nie zmarnujmy szans, jaką mamy dzisiaj. Lista Hebrajczyków mówi, że jeśli dzisiaj jest dzień, nie czekaj na jutro. Nie czekaj na jutro, bo jutro może nie być. Bo jutro już nie będzie potrzebne. Dzisiaj, jeśli głos Boży słyszycie, mówi autor tego listu, nie zatwardzajcie swoich serc. Co to znaczy zatwardzić serce? Nie brać sobie do serca. Nie słuchać tego, co Bóg mówi przez swoje słowo. Nie zatwardzajcie swoich serc. I wymienia, kto miał zatwardzone serce. Nie o to chodzi. Dziś, jeśli głos Jego słyszycie, pochylcie się nad tym. Zobaczcie, że jutro może być niepewne dla mnie i dla Ciebie. Jutro możemy się już nie obudzić. Jutro możesz dla nas być obojętne.
dzisiaj, póki jest to dzisiaj, póki trwa to, co jest dziś, dzisiaj podejmijmy decyzję. Dzisiaj pochylmy się nad tym. I jeśli Biblia mówi w trzech miejscach, uporządkuj swój dom. I to, co mówiłem, cokolwiek to oznacza dla mojego i dla Twojego życia. Szukajcie Bożego oblicza. Szukajcie Jego woli. Bo jutro może nie nadejść. Jutro już nie będzie tej szansy. Jutro nie będziesz miał sił. Jutro po prostu będziesz to obojętny. Jutro zapomnisz to, co dziś usłyszałeś. Tak może być jutro. Ale dzisiaj, jeśli głos Jego słyszysz, postąp. Tak jak Ci mówi serce. Uczyń to, co Bóg chce od Ciebie. Miej wpływ na swoje życie. Miej wpływ, miej decyzję nad swoimi krokami. Bo Ty decydujesz, gdzie będzie Twoje jutro. To Twoje wybory powodują to, że jutro jesteś tu, a nie tam. To Twoje serce ciągnie Cię tam, za czym tęskni, co kocham, co jest Jego skarbem. Bo tam będzie Twoje serce, gdzie jest swój skarb. I o to Was proszę, jako zwykły pastor, abyśmy się nad tym pochylili. Abyśmy zastanowili się nad tym. Abyśmy wzięli te słowa Boże do serca. Bo dziś możesz. Jutro jest niepewne. Ale dziś jeszcze możesz. Póki żyjesz, jeszcze możesz. Póki żyjesz, jeszcze masz wpływ na swoje życie. Umarli, jak mówi Boże Słowo, już nic nie mogę. W Szeolu nie ma nic. Nie ma uwielbienia, nie ma działania. Jest tylko oczekiwanie. Nic więcej nie możesz zrobić. To jest przekaz dzisiaj do nas, do zboru. To nie jest to, że to jest jakiś strach czy cokolwiek, ale to jest to, by nas pobudzić. Pobudzić nas do szlachetnego, mądrego działania. Te wersy, które czytaliśmy, że Bóg nas nauczył liczyć dni, byśmy posiedli mądrość serca. To, że Bóg do nas mówi dwa razy i trzy razy mówi do nas. Po to, żebyśmy sobie to uświadomili lepiej. Po to, żebyśmy wyciągnęli właściwe wnioski. I to, że każdy z nas spotka się twarzą w twarz w okolicznościach śmierci, to jest raczej nieuniknione. I każdy z nas będzie skonfrontowany z tym, co mogliśmy zrobić, z tym, cośmy zaniedbali, z tym, cośmy zrobili źle. Bo na wszystko jest czas, jak mówi Boże Słowo. Na wszystko pod słońcem jest czas. I wszystkie sprawy, które są, były wymienione, cośmy czytali, dzieją się w moim i w Twoim życiu. Dziękuję bardzo, żeście mogli wysłuchać. Jesteśmy teraz...